czas, kiedy już staramy się wyciszyć i skupić nasze myśli na Nim, na Jezusie Chrystusie, na naszym Zbawicielu, na tym, co On dziś chce powiedzieć do nas, do zboru. Wierzę, że w tym celu się zebraliśmy, ale jeszcze może być nam ciężko, trochę jeszcze chwilę temu rozmawialiśmy, więc chciałem zaproponować, a właściwie grupa biedująca chce zaproponować na początek hymn, który zaśpiewamy jeszcze na siedząco. Będziemy mieli kilka zwrotek, żeby nasze myśli skupić właśnie na Bogu. Zaśpiewajmy wspólnie ten hymn, gdy na ten świat spogląda wierzch Boże.
Yeah.
kiedy myślimy o naszym Bogu, czy w naszym sercu ten hymn się wzbudza. Wierzę, że tak, mam nadzieję, że tak, ale często jesteśmy przytłoczeni obowiązkami, przytłoczeni tym życiem. Myślę, że zwłaszcza ta piąta zwrotka jest aktualna, gdy życie nie przetłacza ciężkie brzemię i różnych mamy zadań na głowie i mimo, że wakacje, to wielu z nas wcale nie odczuwa wakacji, a jest tylko gorzej. Zachęcam siebie w pierwszej kolejności, każdego z nas, żebyśmy nasze myśli skupili na Jezusie Chrystusie dzisiaj, żebyśmy wyłączyli się z tego, co może nas przytłacza, żebyśmy naprawdę zadali sobie ten trud, żeby, skoro już jesteśmy na tym miejscu, żeby złożyć to brzemię, te ciężary pod krzyż i żebyśmy skupili się na tym, co dzisiaj Duch będzie mówił do zboru, bo wierzę, że Duch Święty jest obecny tutaj wśród nas, że Jezus żyje i chce do nas przemawiać. Dlatego chciałam jeszcze raz, jak już się skupiliśmy, powitać Was słowami z drugiego listu Piotra, ze wstępu, z drugiego wersetu. Czytamy tam: niech łaska i pokój będą Waszym udziałem w jeszcze większej mierze, dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Niech łaska i pokój będą Waszym udziałem w jeszcze większej mierze. Ja wierzę, że one są naszym udziałem, ale życzę tego Wam i sobie, żeby to było w jeszcze większej mierze. A dzieje się to dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. I dalej czytamy: Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu Tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki Nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Jak łatwo jest o tym zapomnieć. Jak łatwo nasze myśli uciekają do innych rzeczy i zapominamy, że wszystko, co jest nam potrzebne do pobożności, ale i do życia, jest nam dane od Boga. Moje myśli w tym tygodniu uciekały do różnych rzeczy i zastanawiam się ciągle, jak mądrze tam na dachu kanalizację poprowadzić i promocje lodówek mnie ostatnio zaprzątały. I tak się zawstydziłem, kiedy też przygotowywałem się do nabożeństwa. Jak łatwo moje myśli uciekają. I jak bardzo nie chciałbym zmarnować czasu nabożeństwa, kiedy jestem z Wami, bracia i siostry. Kiedy jesteśmy tutaj zebrani nie w innym celu, niż pogłębiać nasze poznanie, niż uwielbiać Pana Boga. I chciałbym Was do tego zachęcić, żebyśmy postanowili, że teraz, kiedy będziemy dalej się modlić, kiedy będziemy śpiewać pieśni, kiedy będzie czas kazania, kiedy będziemy się przeciwstawiać temu, żeby nasze myśli uciekały. Bo możemy przegapić to, co dzisiaj Bóg chce do nas przemówić. Bo wierzę, że będzie przemawiał. Powstańmy, proszę, zawołajmy do naszego Ojca. Tak, dobry Ojcze, ja Ci dziękuję za to, że możemy do Ciebie przychodzić, że możemy do Ciebie wołać. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty mi przypominasz poprzez Twoje Słowo wciąż, że wszystko, co jest mi potrzebne do życia i do pobożności, jest mi darowane, Panie. I proszę Ciebie dzisiaj o to, żeby łaska i pokój stawały się moim udziałem w coraz większej mierze, Panie. Ja Ci dziękuję za Twoją łaskę i dziękuję Ci też za to, że wypełniasz moje życie pokojem, Panie, że nie muszę martwić się niczym tak naprawdę, że kiedy skupiam się na Tobie, to wszystko, co wydaje się być takie groźne, przytłaczające, to niknie, Panie, w obliczu Twojej chwały, Twojej wielkości, Twojej dobroci dla mnie, Twojej łaskawości, Panie. Dziękuję Ci za Twoje miłosierdzie, Panie, za to, że Ty mnie wybrałeś, za to, że mogę do Ciebie wołać, Panie. Przepraszam Ciebie, że tyle rzeczy mnie w ciągu tygodnia rozprasza, że tak ciężko jest mi sięgnąć do Twojego Słowa, że tak ciężko jest mi się wyłączyć gdzieś się, Panie, skupić na modlitwie, kiedy jest tyle rzeczy wokół. Przepraszam Ciebie teraz za to i proszę Ciebie, żebyś ten czas nabożeństwa, który jest przed nami, błogosławił, Panie, mów dzisiaj do nas. Niech Twój Duch Święty przekraża się wśród nas, dotyka nas, napełnia nas, Panie. Ja chcę żyć tak, abyś stale mógł mnie napełniać, Panie. I wierzę, że tak będzie się działo podczas tego nabożeństwa. Oddajemy Tobie ten czas, dedykujemy go Tobie i dziękujemy Ci za tą możliwość, że możemy przez krew Jezusa Chrystusa przyjść przed Twój tron i mówić do Ciebie. Panie, dziękuję Ci za to, że jesteśmy nazwani Twoimi dziećmi. Bądź uwielbiony na tym miejscu. Oddajemy Tobie ten czas. Amen.
każdego upadku do Ciebie przypadł, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty nie przebaczyłeś moje winy, Panie, moje grzechy, Panie. Że Ty umyłeś mi swoją świętą krwią, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że ja nie muszę umierać, Panie. Dziękuję Ci za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł za mnie, Boże. Chwała niech Tobie będzie, Panie. Chwała będzie mi w Tobie za to, że Ty na mnie strzeżesz na co dzień, Panie. Że Ty mnie nigdy nie opuszczasz, Panie. Że jesteś przy mnie, kiedy ja, Panie, jestem daleko od mojego domu, to Ty jesteś przy mnie. Gdy jestem blisko, to Ty jesteś przy mnie, Panie. Gdy jesteśmy tutaj, Panie, jesteś przy nas, Panie. I jesteś w swoim duchu, Panie, obecny. Dziękuję Ci za to, Panie, że pozostawiłeś swojego ducha, Panie, dla nas na ziemi, Panie. Że nie zostawiłeś nas samych, Boże. Bądź uwielbiony, Panie. Aleluja. O, jak dobrze jest grać naszemu Bogu. Jakie to wspaniałe. Piękna jest pieśń chwały. Pan odbudowuje Jerozolimę, gromadzi rozproszonych Izraela. Jest lekarzem złamanych serc. Jest tym, który opatruje ludzkie rany. On wyznacza liczbę gwiazd. Wszystkim nadaje imiona. Wielki jest nasz Pan i potężny swej mocy, a Jego mądrość jest niezgłębiona.
Moje rany, wzmacnia moje siły.
chciał indywidualnej modlitwie oddać Bogu chwałę. Teraz mamy chwilę, żeby modlić się do Boga. On jest pośród nas, On nas słyszy. Pan króluje, niech zadrżą ludy. On siedzi na cherubach. Niech się zatrzęsie ziemia. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesione ponad wszystkie ludy. Niech wielką Twoje imię, wielkie i straszne. On jest święty. On jest potężnym królem, który kocha prawo. To Ty ustaliłeś zasady słuszności. Twoim dziełem jest sąd, sprawiedliwość w ludzie Jakuba. Wywyższajcie Pana, naszego Boga. Złóżcie pokłon u podnóżka Jego stóp. On jest święty.
Oh. 40 lat temu miałem w szkole biblijnej nauczyciela, który miał zwyczaj, żeby wpatrywać się w oczy swoim studentom. Jakby chciał zajrzeć nam do duszy. Nachylał się nawet i patrzył, przeciągle patrzył. Nie było to dla mnie komfortowe. Jako młody człowiek miałem sporo za uszami. Miałem różne złe myśli, pożądliwości różne targały mą duszą. I taki gość, Boży człowiek, patrzy mi w oczy długo. I aż się tam w środku skręcałem, jakby szybciej uciec od jego wzroku. Jak reagujemy, gdy ktoś wbija w nas swój wzrok, gdy się nam przypatruje? Całkiem spokojnie reagujemy, gdy nie mamy nic do ukrycia. Ale jeżeli mamy coś na sumieniu, jeżeli coś tam żeśmy ostatnio zrobili, zbroili, może nawet pomyśleli źle, to się boimy, że taki ktoś może coś odkryć i wyprowadzić na światło. Dzisiaj historia biblijna z około roku 844 przed Chrystusem, opisująca epizod z działalności proroka Elizeusza, który miał miejsce w starożytnej Syrii w Damaszku, czyli poza granicami Izraela, na terenie starożytnej Syrii, Aramu, bardzo daleko. Tekstem Słowa Bożego, który będzie nam towarzyszył podczas tego rozważania, jest Słowo Boże z drugiej Księgi Królewskiej, z rozdziału 8, wersety od 7 do 15. Przeczytajmy to Słowo Boże. Gdy Elizeusz przybył do Damaszku, Ben-Hadad, król Aramu, chorował. I doniesiono mu: przyszedł tutaj mąż Boży. Wtedy król powiedział do Hazaela: weź ze sobą jakiś podarunek, wyjdź naprzeciw mężowi Bożemu i zapytaj przez niego Pana, czy przeżyje tę chorobę. Hazael wyruszył więc Elizeuszowi naprzeciw, wioząc ze sobą w darze przeróżne dobra Damaszku, załadowane na 40 wielbłądach. Ła! Gdy przyszedł, stanął przed nim i powiedział: twój syn Ben-Hadad, król Aramu, wysłał mnie do ciebie z zapytaniem, czy przeżyje tę chorobę? A Elizeusz odpowiedział: idź, powiedz mu, na pewno przeżyjesz, choć Pan mi ukazał, że będzie musiał umrzeć. Po tych słowach Elizeusz wbił w Hazaela spojrzenie i wpatrywał się w niego tak długo, aż Hazael się zmieszał, a Elizeusz w końcu zapłakał. Dlaczego płaczesz, panie? Zapytał Hazael. A Elizeusz odpowiedział: dlatego, że wiem, jakie zło wyrządzisz Izraelitom. Puścisz z dymem ich warownie, wytniesz mieczem ich młodzież, roztrzaskasz ich niemowlęta i rozprujesz brzuchy kobiet w ciąży. Jak to? Zawołał Hazael. Czy twój sługa jest psem, że miałby dopuścić się tak wielkich okrucieństw? A Elizeusz powiedział: Pan mi ukazał, że to ty zostaniesz królem Aramu. Hazael odszedł od Elizeusza, przybył do swojego pana. Ten go zapytał: co ci powiedział Elizeusz? A on odpowiedział: zapewnił, że tę chorobę przeżyjesz. Lecz następnego dnia Hazael wziął koc, namoczył go w wodzie i narzucił królowi na twarz. Tak Ben-Hadad umarł, a Hazael przejął po nim władzę. Smutna historia, tragiczna. Historia poruszająca problem knowania, obłudy, zakłamania, planowania krzywdy i zatwardziałości serca. Historia człowieka, który się nie chciał nawrócić. Człowieka, który nosił w głowie złe zamiary. I pomimo tego, że miał kontakt z mężem Bożym, z prorokiem Bożym, Elizeuszem, nie chciał się nawrócić. To, co planował, było ukryte. Ale czy można ukryć coś przed Bogiem? Kolorytu tej historii dodaje fakt, że imię Hazael znaczy Bóg widzi. On myślał, że nikt nie widzi, ale zetknął się z prorokiem Bożym i się dowiedział, że Bóg widzi. Jego imię od samego urodzenia miało mu to uzmysławiać, że Bóg widzi. Gdy mama go wołała, gdy koledzy wołali po imieniu, to zawsze to słyszał. Bóg widzi, Bóg widzi. Ale okazuje się, że chociaż Bóg widzi, to nie zawsze jest to dostatecznie otrzeźwiające i prowadzące do zmiany. I co wtedy? Historia Hazaela to historia złożona. Jego dusza była bardzo zaplątana, bo z całego kontekstu wynika, że on knuł intrygę przeciwko swojemu władcy Ben-Hadadowi, królowi Aramu. Nosił to w głowie, że musi przejąć władzę. Był sługą tego króla, przyglądał się i coś mu się roiło w głowie, że on musi przejąć władzę, że musi tego króla załatwić. I dlatego spotkanie z prorokiem Elizeuszem było jego szansą, było czasem, gdy mógł się, gdy powinien był zmienić swoje plany, swoje zachowanie. To spotkanie zresztą było w ogóle realizacją pewnego zadania, jakie Bóg zwierzył wcześniej prorokowi Eliaszowi, bo jak czytamy w 1 Królewskiej 19:15, Bóg powiedział do Eliasza: idź, ruszaj w swoją drogę, udaj się na pustynię przy Damaszku, kiedy tam dotrzesz, namaścisz Hazaela na króla Aramu. Nie wynika z treści Pisma Świętego, że Eliasz wykonał to zadanie. To zadanie przejął jego następca, Elizeusz. To było to samo zadanie, ta sama posługa. Jeszcze inne osoby miał spotkać i to wszystko zrobił Elizeusz, jak czytamy w Piśmie Świętym. To tak nawiasem mówiąc, czasem Bóg komuś daje na serce jakieś zadanie i ten człowiek nie jest w stanie tego zrealizować. I ważne, żeby inni to zrealizowali, żeby inni, jeśli ojciec nie da rady, to niech dziecko to zrobi, jeśli mama nie ma już siły, to niech córka kontynuuje dzieło, tak jak ten następca proroka Eliasza, Elizeusz, wykonywał te zadania, które Bóg zlecił wcześniej prorokowi Eliaszowi. I spotkanie faktycznie nie miało charakteru typowego dla namaszczania na króla. Było przy okazji jak gdyby, bo chodziło o to, że chorował król i wysłał go, żeby porozmawiać o sprawie zdrowia króla. Ale przy tej okazji zostało objawione coś, co było w sercu, co było w głowie Hazaela. Nie będziemy wspominać o tych podarunkach, bo Elizeusz generalnie z podarunkami był na bakier. Nie bardzo chciał przyjmować podarunki. Więc chociaż dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich, Elizeusz nie przyszedł tam do Damaszku po jakieś podarunki. On był sługą Bożym. I zwróćmy uwagę, że prawdziwy sługa Boży charakteryzuje się tym, że nie da sobie zamydlić oczu. Ludzie, którzy nie mają w sobie Ducha Bożego, jak im coś podarujesz, jak im coś miłego powiesz, to oni już nie powiedzą ci całej prawdy, oni stają się tacy poprawni politycznie, tacy mili, oni zatrzymają coś, co mieliby, co powinni byliby powiedzieć. No bo dał taki prezent, a może jeszcze jakoś będę mógł przy nim skorzystać, więc lepiej. Prorok nie dał sobie zamydlić oczu. I gdy padło to pytanie, czy król przeżyje, prorok odpowiada w sposób bardzo intrygujący. Na pewno przeżyjesz, choć Pan mi ukazał, że będzie musiał umrzeć. Jak to zrozumieć? O co tu chodzi? I nikt z nas by tego nie uchwycił, o co tu chodzi, ale Hazael wiedział, o co chodzi. To były słowa wymierzone, planowane przez Hazaela zabójstwo króla. One dotykały sedna, trafiały w dziesiątkę tego pomysłu, zamysłu, złego zamysłu Hazaela. No i można by powiedzieć, że nastąpiła taka chwila, kiedy Hazael mógłby się opamiętać, mógłby się wycofać z tego swojego złego pomysłu. Bo prorok Elizeusz wbił w Hazaela spojrzenie i wpatrywał się w niego tak długo, aż Hazael się zmieszał. Nowa Biblia Gdańska, przy czym utkwił wzrok na Hazaelu oraz go na nim zatrzymał aż do uprzykrzenia. Czujecie tę chwilę? Mieliście taką chwilę, kiedy matka albo ojciec, albo nauczyciel, albo szef w pracy, albo brat, albo siostra ze zboru zatrzyma wzrok i się przypatruje? Ten tak długo na niego patrzył, aż się poczuł źle. On był przyzwyczajony, on miał kontakty różne, przy królu służył, był obyty z ludźmi, ale tutaj to było coś wyjątkowego. Dosłownie aż poczuł dyskomfort. Normalnie człowiek unika takich chwil. Nie pozwala sobie na taki kontakt, żeby poczuć dyskomfort. Ale tutaj prorok go tak przycisnął tym wzrokiem. Tak go docisnął do muru tym wzrokiem. Dlaczego Hazael nie wytrzymał wzroku Elizeusza? No bo knuł zło. Bo myślał o tym, żeby zadać śmierć swojemu królowi. I gdy ten powiedział, że wyzdrowieje, ale na pewno umrze, to już było wszystko wiadomo. I to był czas, że on mógł się rozpłakać. To Elizeusz się rozpłakał, a nie on. On udał głupiego. On udał, że nie wie, o co chodzi. On nie dał po sobie poznać, nawet jakieś zdumienie wyraził. Tak by wynikało z całego kontekstu. Ale prorok swoją postawą, swoją reakcją pokazał, że wie, o co chodzi. I wie, co będzie dalej, że nie tylko on zabije swojego króla i nieprawnie przejmie władzę, ale też będzie wyrządzał szkodę dalej, że to zło zrodzi następne zło. Wiem, jakie zło wyrządzisz Izraelitom. Puścisz z dymem ich warownie, wytniesz mieczem ich młodzież, roztrzaskasz ich niemowlęta i rozprujesz brzuchy kobiet w ciąży. To zło będzie eskalować, pójdzie dalej. I Hazael pozostał nieczuły na to objawienie. Pozostał nieczuły na to, co powiedział mu prorok. Jak to zawołał? Czy twój sługa jest psem, że miałby dopuścić się tak wielkich okrucieństw? Udał, że go to nie dotyczy. Ba, może nawet wierzył, że go to nie dotyczy. Może nawet nie myślał, że aż tak daleko potem się posunie i tyle krzywdy wyrządzi dla ludu Bożego. Bo grzesznik nie myśli, gdy grzeszy dzisiaj, że tych grzechów będzie więcej i więcej i więcej. Grzesznik myśli, że on panuje, że to tylko jakoś tak chwilowo coś robi złego. No i jak przeczytaliśmy, wrócił do króla, powiedział mu tę półprawdę, że wyzdrowiejesz, że nie choroba będzie przyczyną twojej śmierci, a następnego dnia zadusił króla. I tak się dalej potoczyły jego losy, jakbyśmy czytali historię, że rzeczywiście nękał Izraela, najeżdżał. I wszystkie te rzeczy zapowiedziane przez proroka wykonał i był strasznie złym człowiekiem. I po co my się w ogóle przypatrujemy dzisiaj tej historii? Przecież ona jest taka niebudująca, taka niepozytywna. Czemu w ogóle o tym jest napisane w Biblii? Jest na pewno powód, dla którego ta historia została zapisana i służy dla ludu Bożego przez wszystkie wieki. Bo Hazael faktycznie uosabia problem niejednego z nas. Problem grzechu. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, mówił Jezus. To jest problem każdego grzesznika. Każdego grzesznika, który jeszcze jest w okowach grzechu. Człowiek omotany grzechem zachowuje się irracjonalnie. Chociaż słyszy, że to będzie złe, chociaż ma świadomość, że to będzie złe, robi to dalej. Nie chce się nawrócić. Chociaż mówi, że chce, to bardzo często nie chce się nawrócić. Tak było z Izraelem. To jest wielka historia ukazana w setkach odsłon, jak właśnie Izraelici nie chcieli się nawrócić. Panie, czy Twoje oczy nie kierują się w stronę prawdy? Biłeś ich, ale nie słabli. Przyprawiałeś o śmierć, lecz nie chcieli przyjąć pouczenia. Swe twarze uczynili twardszymi niż skała i nie chcą się nawrócić. Tak Bóg przez Jeremiasza uświadamiał, przemawiał, że taki właśnie jest stan duszy ludu Bożego, słuchajcie. To nie jakiegoś tam Hazaela, poganina, ale ludu Bożego. Więc człowiek nie chce się nawrócić, a nawet gdy jak Hazael jest zawstydzony i może chce już coś zmienić w swoim życiu, to dalej brnie w grzechu. Dalej się plącze, tak jak to w liście do Rzymian w 7 rozdziale jest opisane od 18 wersetu. Przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro, bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonania tego, co dobre, brak. Jak już odczuwam pragnienie dobra, to już jest dobrze, bo jeszcze są tacy chrześcijanie, którzy odczuwają pragnienie zła, chociaż mówią, że chcą dobra. Nie czynię dobra, którego chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. Jeśli jednak czynię to, czego sam nie chcę, to już nie czynię tego ja, tylko grzech, który mieszka we mnie. Odkrywam zatem pewne prawo. Otóż gdy chcę czynić dobrze, narzuca mi się zło. W moim wewnętrznym człowieku zachwycam się prawem Bożym. Lecz w moich członkach dostrzegam inne prawo. Walczy ono przeciwko prawu, za którym opowiada się mój rozum i bierze mnie w niewolę prawa grzechu rządzącego w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? To jest dramat duszy, która jest cały czas w walce, omotana. Człowiek żyjący w niewoli grzechu bardzo często nosi w sobie przekonanie, że ten grzech to nie jest jakiś wielki problem, że w ogóle go to nie dotyczy jako problem, że on panuje nad sytuacją, że on nie zrobi niczego, czego by nie chciał zrobić. Często tak to jest. Pamiętamy, jak Pan Jezus powiedział, to mamy w Marka 14, 27, wszyscy się ode mnie odwrócicie, gdyż napisano uderzę pasterza i rozproszą się owce. Na te słowa Piotr oświadczył, choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nie. Wtedy Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię dziś tej nocy, zanim kogut dwukrotnie zapije, trzykrotnie się mnie wyprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, nawet gdybym miał z tobą umrzeć, nie wyprę się ciebie. Podobnie utrzymywali wszyscy. Całe grono uczniów wołało, absolutnie mnie to nie dotyczy, co ty mówisz, Jezu, że ja bym miał się wyprzeć ciebie, że miałbym zrobić coś takiego. Absolutnie, ja takiego czegoś nie zrobię. Kiedyś czytałem o pewnym chrześcijańskim autorze, który na jakiejś konferencji zapewniał, że co jak co, ale on to na pewno nigdy nie zdradzi swojej żony. Trochę się naśmiewał nawet z innych, że tacy słabi, ale on pozostanie na pewno wierny swojej żonie. I zgadnijcie, co się stało. Tak myślimy, taka jest nasza dusza. A grzech nigdy nie daje nam spokoju sam z siebie. Wielu grzeszników nosi w sobie takie złudzenie, że któregoś dnia przejdzie chęć do grzechu, że już mi się nie będzie chciało więcej pić. że już mi się nie będzie chciało podebrać komuś, co do mnie nie należy, że już mi się nie będzie chciało pożądliwie patrzeć i tak dalej. Złudzenie, grzech sam z siebie nie odpuści. Nigdy, aż do grobowej deski będzie naciskał, bo działa na zasadzie prawa ściągającego w dół człowieka. Zawsze działa jak prawo. Tak jak prawo grawitacji nigdy nie odpuści nam i zawsze będzie nas do ziemi ciągnąć i coraz bardziej będzie nas ciągnąć do ziemi, aż w końcu do tej ziemi trafimy, bo to jest prawo grawitacji. Tak prawo grzechu będzie zawsze działać na człowieka i nigdy nie przestanie. Będzie niszczyć, aż doprowadzi do całkowitego upadku, do oddzielenia od ludu Bożego, oddzielenia od najbliższych, do śmierci i do wiecznego oddzielenia od Boga. Taki jest zamiar złego, który nas kusi i zmusza do pełnienia swojej woli. Jest tylko jeden sposób na to, żeby się wyrwać spod mocy tego prawa grzechu. Tym sposobem jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni. Tylko On ma tę moc, tylko On może to zmienić. Tylko On może przerwać tę moc grzechu w naszym życiu. I tutaj chciałbym, żebyśmy pomyśleli o znaczeniu bliższego zauważenia głębi problemu. Bo żyjemy dosyć powierzchownie i bagatelizujemy problem grzechu i przechodzimy nad nim do porządku. Religia nas nauczyła, że można zgrzeszyć, wyznać, wyspowiadać się w niektórym kościele, przyjąć komunię i tak w kółko Macieju przez całe życie. Tak nas nauczyła religia, że tak można i z upływem czasu się oswajamy z tym mechanizmem, tym kieratem i tak właśnie sobie robimy i tak sobie jedziemy. Jakoś to będzie, staramy się tak, żeby ludzie za bardzo nie wiedzieli o naszych grzechach. Na szczęście w naszym zborze nie trzeba się spowiadać pastorowi czy tam jakiemuś starszemu, tylko Panu Bogu bezpośrednio. No to już mam, wstydu nie ma i jakoś tam będzie. Przeciągłe spojrzenie proroka, o którym czytaliśmy, było badaniem duszy Hazaela. Było zajrzeniem do jego serca. Elizeusz wszakże mógł jedynie ujawnić złe zamiary tego człowieka, ale nie mógł go od nich zbawić, nie mógł przerwać tego. On tylko mógł o tym powiedzieć, zapłakał nad nim, dał mu do myślenia, ale nic więcej nie mógł zrobić, bo był tylko Elizeuszem, człowiekiem. Natomiast Pan Jezus, gdy się nam przypatrzy, gdy zatrzyma na nas swój wzrok, nie tylko nam powie prawdę o tym, co jest z nami, jaki mamy problem, ale On też ma moc, aby nas zbawić z naszych grzechów. Bo On w ogóle po to przyszedł na tę ziemię, aby zbawić lud swój od jego grzechów. Tak czytamy w Słowie Bożym. I naszą życiową potrzebą jest to, aby Pan Jezus się nam przyjrzał bliżej, żeby zechciał się nam przyjrzeć, bo to Jego spojrzenie może bardzo wiele zmienić. Piotr, o którym już wspomnieliśmy, który wcześniej zapewniał, że jego problem nie dotyczy, że on się na pewno nie wyprze swojego Pana, gdy to zrobił, była chwila, gdy nie kto inny, a Jezus na niego spojrzał. Czytamy w Łukasza 22, a Pan obróciwszy się spojrzał na Piotra. I w tym spojrzeniu była moc. W tym spojrzeniu była zmiana. Piotr od razu skojarzył to, co powiedział mu wcześniej Jezus. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Zapłakał nad sobą, zapłakał nad swoją duszą. Hazael nie zapłakał, prorok nad nim płakał, on nie zapłakał, ale Piotr zapłakał. I wiemy, że jak inaczej potoczyły się jego losy. On się już więcej nie zapierał Jezusa, on oddał za Jezusa życie w końcu. W tym przenikającym spojrzeniu Jezusa Chrystusa jest nasza szansa, grzesznicy. W tym jest nasza szansa. Każdy grzesznik może mieć uzdrowienie, zbawienie od grzechu właśnie w tym, że przyjrzy mu się Pan Jezus. Pan Jezus ma niesamowite spojrzenie. W objawieniu świętego Jana czytamy: gdy obróciłem się, aby zobaczyć, od kogo pochodzi głos, który do mnie przemawia, spostrzegłem 7 złotych świeczników. Pomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas. Jego głowa i włosy lśniły jak biała wełna lub jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Ten motyw się pojawia jeszcze dalej w objawieniu 2:18. Oto co mówi Syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. Wiem o Twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem o wszystkim. Jego spojrzenie jak płomień ognia. Płomień ognia wypala, nie pozostawia obojętnym. Jezus tak przenika ludzką duszę, że gdy On zaczyna na nas patrzeć, a my mamy coś na sumieniu, mamy coś za uszami, to nie będziemy się czuli dobrze. Dzisiejsi grzesznicy chcą, żeby przyjść do Jezusa i poczuć się dobrze. Chcieliby usłyszeć od Jezusa, że ich kocha, że ich akceptuje, że wszystko jest okej, że wszystko mają przebaczone. Ale nie tak się zaczyna historia życia z Jezusem. Historia życia z Jezusem zaczyna się od tego, że On patrzy i przepala nas i przeszywa nas swoim wzrokiem, żeby nas zbawić z naszych grzechów. Potrzeba przy tym utraty dobrego samopoczucia. Grzesznik, który się spotyka z Jezusem Chrystusem, nie może się czuć komfortowo, bo grzech oddziela go od Boga i ten grzech musi zostać usunięty. Który grzesznik wytrzyma spojrzenie Pana na tyle, że będzie się czuł dalej dobrze? Żaden nie wytrzyma. Musi się zawstydzić. Muszą się polać łzy pokuty. Musi się poczuć źle z powodu tego, co zrobił, z powodu tego, jak żył. Musi poczuć ten wielki dyskomfort. Musi się poczuć źle, aby nastąpiło nawrócenie. Historia Hazaela, którego imię znaczy Bóg widzi, świadczy, że mimo tego, że Bóg odkrywa, że Bóg objawia człowiekowi jego życie, jego wnętrze, można się nie nawrócić i odejść bez zmian. Historia wielu chrześcijan pokazuje, że chociaż przeżyli jakąś chwilę spotkania z Bogiem, że chociaż podnieśli rękę, może nawet wypowiedzieli modlitwę grzesznika, ale nic się nie zmieniło naprawdę w ich życiu. Może tylko teraz w niedzielę przychodzą na nabożeństwo, no bo wypada, no przecież chrzest przyjęli, no przecież się nawróci. Niektórzy nawet jak chrzest przyjęli, to nie przychodzą nawet, już nie przychodzą. Bo grzech jest takim wielkim problemem, że się trzyma nas jak rzep się go ogona i nie chce puścić. I to jest wielka walka. Ja tutaj dzisiaj nie mam optymistycznych stwierdzeń, że wszystko będzie super, bo z niektórymi nie będzie super, jeśli się nie opamiętają, jeśli się nie nawrócą, jeśli nie zaczną pokutować. Kiedyś Pan Jezus spotkał się z bogatym dostojnikiem. On przyszedł i tam próbuje zamydlić oczy Jezusowi. A Jezus przyjrzał mu się, uwaga, przyjrzał mu się z miłością i powiedział: jednego ci brak, idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Wszystko kawa na ławę, wszystko było jasno, co ma zrobić. On jednak sposępniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Skorzystał, sam Jezus mu to powiedział. Przyjrzał mu się i postawił diagnozę i powiedział, co ma zrobić. A on się nie nawrócił, on się nie opamiętał. On dalej kochał swoje bogactwa i poszedł do tych swoich bogactw. Bracia i siostry, żyjemy w czasach krótkich rozmów, krótkich spotkań, krótkich kazań i dlatego już muszę kończyć. Żyjemy w czasach, gdy nie ma czasu, żeby się wsłuchać, nie ma czasu, żeby się przypatrzeć. Nie lubimy nawet takich chwil, unikamy ich. Mamy czasy pośpiesznych badań, pochopnych osądów i w rezultacie króluje powierzchowność, bo nikt nie ma czasu głębiej zajrzeć do własnej duszy, do duszy drugiego człowieka. Powierzchowność, przy której łatwo pomyśleć, że jest okej, że wszystko jest okej. Jesteście? Super, jest okej. Przyszliście na nabożeństwo, ja głupi mogę pomyśleć, jest okej w waszym życiu. Ale czy tak jest naprawdę? A gdybym z tobą poszedł i przez cały tydzień z tobą chodził i widział, co robisz, a nawet miał jakiś wydruk twoich myśli, czy za tydzień powiedziałbym, że jest okej? Dlatego Pan Jezus chce się nam przyjrzeć. On, który nas umiłował, tak umiłował, że samego siebie za nas wydał. To nie jest tylko jakiś powierzchowny płacz. To jest płacz nad naszą duszą. To jest smutek, jak płakał nad Jerozolimą kiedyś. Tak płacze nad tobą i nade mną i chce nam się przyjrzeć bliżej. I dla naszego własnego dobra potrzebujemy, żeby On nas zbadał swoim wzrokiem. Kiedyś Dawid modlił się, badaj mnie Boże i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Ten człowiek rozumiał, że jego ratunkiem, jego szansą jest nie samoocena, ani ocena innych tam jego sług, ludzi z pałacu. Jego szansą jest ocena w oczach Bożych, żeby Bóg się nim zajął, żeby Bóg go zbadał, żeby mu się przyjrzał, żeby doświadczył jego myśli, jego serca, co tam jest, co jest tam głęboko. I nam też potrzebny jest czas, by Bóg zajrzał nam do duszy. Czasem jest tak, że Bóg przejrzy nas, czy przyjrzy się nam przez innych ludzi, jak Hazaelowi przyjrzał się przez Elizeusza. Bóg czasem posyła jakiegoś człowieka do nas, który się nami bliżej zaczyna interesować. Z tego, że Bóg się nam przyjrzy, że Jezus zajrzy nam do duszy, wyniknie dla nas samo dobro. On nigdy nie patrzy na nas po to, żeby nas zniszczyć, wykorzystać to przeciwko nam. On po to chce tego kontaktu, żeby z nas zmotywować do tego, abyśmy nasze życie zmienili. Czasem wręcz podświadomie unikamy bliższego, dłuższego kontaktu z ludźmi wierzącymi, z ludźmi napełnionymi Duchem Świętym. Czasem jakoś tak wolelibyśmy za bardzo z nimi nie przebywać, bo się obawiamy, że taki kontakt mógłby zaowocować tym, że oni coś odkryją w nas. Gdy Piotr spojrzał na Ananiasza i Safirę, inni już dyplomy drukowali, żeby pochwalić ich za tę wspaniałą ofiarność. A Piotr spojrzał. Szymon Czarnoksiężnik w Samarii brylował między wierzącymi do czasu, gdy spotkał się z napełnionym Duchem Świętym apostołem Piotrem. I wyszło szydło z worka. Została ujawniona nędza duchowa tego człowieka. Pozwólmy, by ludzie o duchowym spojrzeniu nam się przyglądali. Nie unikajmy tego. Wykorzystujmy każdą okazję. Bądźmy w zgromadzeniu ludu Bożego. Gdy zaczynamy robić źle, gdy zaczynamy coś knuć, nie ciągnie nas na nabożeństwo. Szukamy sposobu, żeby mieć jakieś usprawiedliwienie i nie być na nabożeństwie. A to jest właśnie ten czas, kiedy szczególnie powinniśmy zadbać, żeby być w obecności ludu Bożego, bo ktoś obok może się nam trochę przyjrzeć, usłyszeć, co się dzieje w naszej duszy. Potrzebujemy czasu z Biblią, potrzebujemy czasu na modlitwę, żeby Pan mógł się nam przyjrzeć przez swoje słowo, też przez innych wierzących. Mało tego, dobrze też jest pamiętać, że ludzie wokół nas potrzebują, żebyśmy my im się przyjrzeli. Gdy człowiek zaczyna się gubić duchowo, gdy zaczyna zbaczać z właściwej drogi, jakie szczęście, że w młodości mieliśmy czujną mamę albo tatę, którzy zauważyli, że z nami coś się zaczyna dziać, że zaczynamy popadać w złe towarzystwo. Jakie to było zbawienne, że nas wzięli, a może nawet oddzielili nas w jakimś sensie na siłę, żeby nas ratować. Jakie to szczęście dla wierzącego człowieka, gdy jest otoczony takimi braćmi i siostrami w zborze, którym nie jest obojętny jego los, którzy dostrzegą, że coś się zaczyna dziać, że przestał się modlić, że siada w ostatnim rzędzie. Wybaczcie tym, którzy siedzą, nie chciałem przygadać. Ale coś się takiego dzieje czasem, że zaczynamy ziębnąć duchowo. I inni to zauważają. I powinni zauważać. I to jest nasz obowiązek, to jest nasze zadanie. Ludzie powinni odczuwać to, że ich życie nie jest obojętne dla wierzących, że ich los, ich przyszłość jest taka cenna w oczach Bożych, że jesteśmy gotowi jako bracia i siostry zapłakać nad ich losem. Jeżeli robimy dobrze, jeżeli postępujemy dobrze, to chętnie zgadzamy się na to, żeby inni się nam przyjrzeli. Dwa rozdziały dalej po tej historii, którą odczytaliśmy na początku, Jehu, nowy król Izraela, powiedział, jedź ze mną i przyjrzyj się mojej żarliwości dla Pana. I pozwolił mu jechać ze sobą w Rydwanie. Tak właśnie powiedział Jehu do Jonadaba. Ponieważ on w gorliwości służył Bogu, nie bał się tego, że ktoś będzie się mu przyglądać. Chętnie się na to zgodził. I my, jeżeli nosimy w sercu miłość do Chrystusa, miłość do braci i sióstr, jeżeli pragniemy wypełniać Słowo Boże, to się nie boimy tego kontaktu, to nawet chcemy, żeby jeszcze inni się nam przyjrzeli, bo może czegoś nie dostrzegamy. Bo Biblia nas do tego w ogóle zachęca, żebyśmy baczyli jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków. I to jest nasze zadanie. Z jednej strony my sami potrzebujemy, żeby ktoś się nam przyjrzał, żeby Bóg się nam przyjrzał, czasem poprzez braci i poprzez siostry, ale też mamy to zadanie, żeby innym się przyglądać. Żeby dostrzec czyjś problem, to tego nie dostrzeżesz w przejściu, w kaplicy, przez chwilę, podając tylko rękę. Tu potrzeba więcej czasu. Żeby inni zorientowali się, że my się z czymś zmagamy, to trzeba ich dopuścić do siebie z kolei. To trzeba pozwolić im nieco dłużej popatrzeć na nasze życie i nie udawać głupiego jak Hazael, że o, nie ma żadnego problemu, wszystko jest dobrze, wszystko jest super. Bracia i siostry, mam propozycję, abyśmy poważnie podeszli do tej smutnej historii, którą dzisiaj odczytaliśmy o Hazaelu. I abyśmy docenili takie chwile, kiedy możemy dłużej być obiektem spojrzenia naszego Pana. Żebyśmy zadbali o takie chwile, żebyśmy przestali uciekać w tym całym tempie życia, żebyśmy sobie zrobili taki dzień, tydzień może. Może czasem warto jest wziąć na to specjalnie urlop, oddzielić się od ludzi, oddzielić się od tempa, wyłączyć telefon, przestać gonić i pozwolić, tak jak Dawid, by Pan nas zbadał. Jak idziemy do lekarza, to chcemy, żeby on nas zbadał, tak czy nie. Nie mówimy, ja nie chcę, żeby Pan, niech Pan mi tylko receptę wypisze i już. Tak nie dojdziemy do Królestwa Bożego. Może nam będzie tutaj łatwiej się żyło, ale do Królestwa Bożego nie dojdziemy. Żeby być w Królestwie Bożym, trzeba, aby Pan nas zbadał, aby przejrzał naszą duszę. I nawet ktoś, kto ma już 20 lat wiary za sobą, potrzebuje takiego czasu. Tak jak zdrowy człowiek potrzebuje badania okresowego jakiegoś tam. I wtedy wychodzi, że nie wszystko jest tak, jak myślał, jak było 20 lat temu. Tak z Tobą może tak już być, że tak sobie pędzisz, myślisz, że jesteś wierzący, że wszystko dobrze, nikt tak naprawdę, tam krzywdy ludziom nie robisz, ochrzczony jesteś, idziesz do Królestwa Bożego. Jak się zatrzymasz? Jak znajdziesz taki dzień, dwa, oddzielisz się, weźmiesz Biblię, uklękniesz i spędzisz czas i poprosisz, Panie, zbadaj mnie. Zbadaj mnie w to lato. Modliliśmy się na początku lipca, żeby Bóg zrobił coś z nami w lipcu. Panie, zbadaj mnie, zobacz, czy wszystko jest w porządku. Przyjrzyj się mi, zatrzymaj wzrok na mnie. Zajrzyj do mojej duszy. To może być zbawienne. To zobaczysz, co trzeba zmienić. To będzie okazja, żeby pokutować i się nawrócić. Więc na najbliższe dni, na ten tydzień, jeśli nie zdążysz w tym tygodniu, to na następny tydzień, wzywam was, zachęcam, abyśmy dali się Panu zbadać, abyśmy się zatrzymali, abyśmy przestali się wymawiać, że nie mamy czasu. Potrzebujemy Jego spojrzenia, Jego przeciągłego spojrzenia, żeby On się wpatrzył w nas. Potrzebujemy siebie wzajemnie, żebyśmy nie uciekali od siebie, żebyśmy byli gotowi pobyć z innymi wierzącymi, nie tylko w jakimś interesie, nie tylko, żeby załatwić jakąś sprawę, ale żeby poprzez nich też Bóg coś nam powiedział, przyjrzał się naszemu życiu. Powstańmy do modlitwy.
Panie Jezu, chcę Ci podziękować za tę błogosławioną prawdę, że Ty wyzwalasz z mocy grzechu, że Ty jesteś Zbawicielem, który zbawia nas z naszych grzechów. Dziękuję Ci, że ta prawda świeci wszystkim pokoleniom chrześcijan i świeci również tutaj nam, tutaj zebranym. I że możemy być tego pewni, że gdy Ty się zajmiesz naszym życiem, to nas zbawisz. Dlatego modlę się o to, abyś przyglądał się mojemu życiu. Abyś przyjrzał mi się znowu w tych dniach, proszę Ciebie o tym. I nie chcę szukać jakiegoś komfortu, nie chcę szukać jakiejś tylko przyjemności, ale chcę szukać tego, co będzie dla mnie zbawienne. I proszę Cię, patrz na mnie, aż do uprzykrzenia, jak ten Elizeusz patrzył na Hazaela. Aż poczuję ten konieczny dyskomfort, żeby to, co Ciebie zasmuca, to, co jest przyczyną mojego upadku, żeby to zostało ujawnione, żeby to zostało wyczyszczone. Modlę się o to, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz się mi przyglądać. Dziękuję Ci, że Ty masz dla mnie czas. Dziękuję Ci. I proszę, wspomóż mnie, abym ja znajdował dostatecznie dużo czasu, aby się dać Tobie badać. Badaj mnie, Panie. Badaj moje życie. Nie chcę przejść przez to życie powierzchownie, ciesząc się, weseląc się czymś powierzchownym. Chcę głębokiej, bliskiej, prawdziwej więzi z Tobą. Chcę osiągnąć cel, zbawienie mojej duszy. Panie, nie chcę, żeby minęło kolejne lato, a różne moje myśli, moje grzechy, by dalej miały jakąś władzę w moim życiu. Chcę, żeby zostały oczyszczone. I o to się modlę. Zbadaj mnie. Przyjrzyj się mi, Panie. Modlę się też o braci, o siostry. O wszystkich nas tutaj zgromadzonych. Każdemu z nas się przyjrzyj. Pobudź dzisiaj w nas to pragnienie, żebyśmy dali czas na to. Żebyśmy zadbali o czas na to, żebyśmy zrezygnowali, byli gotowi zrezygnować z różnych naszych planów przyjemności i przeznaczyć czas na to, że się oddzielimy i będziemy przed Tobą, abyś nam się przyjrzał i pokazał nam, czy czasem nie kroczymy drogą zagłady, i abyś poprowadził nas drogą odwieczną. Amen.
Jestem tu, my, ja w duszę chodzę, jest.
Z Panem Bogiem, do zobaczenia na kawie i herbacie.
Amen.